Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Kolejne spotkanie rządu z oświatowymi związkami odbędzie się w piątek o godzinie 8. Rozmowy w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie zostały zawieszone. W środę strony spotkały się dwukrotnie. Wieczorem wicepremier Beata Szydło zapowiedziała, że w piątek zostaną przedstawione nowe propozycje. Rząd ma się odnieść także do propozycji strony społecznej. ZNP i Forum Związków Zawodowych zaproponowały rozłożenie w czasie 30% podwyżki, 15% od 1 stycznia i drugie 15% od września 2019 roku. Sławomir Witkowicz z Forum Związków Zawodowych ma nadzieję, że w piątek zostaną przedstawione konkrety.
Liczymy na to, że ta nowa oferta, nad którą rząd pracuje i potrzebuje jeszcze cały czwartek, żeby ją przygotować, będzie dotyczyła wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty, a nie kolejnego pakietu nie wiadomo czego, bo to jest dość już niebezpieczny okres, żeby prowadzić dyskusję na inne tematy niż radykalny wzrost wynagrodzeń zasadniczych. A tylko to może spowodować, że 8 kwietnia w szkołach będzie spokój, a nie strajk.
A Solidarność wyraziła gotowość do podpisania porozumienia z rządem. Rząd zaproponował wcześniej m.in. 15% wzrost wynagrodzeń jeszcze w tym roku. Rząd negocjuje z nauczycielami, aby zapobiec akcji strajkowej, która zbiegłaby się z egzaminami ósmoklasisty oraz gimnazjalnym. ZNP planuje rozpoczęcie strajku na 8 dzień kwietnia. Sejm na rozpoczętym w środę posiedzeniu zajął się projektem ustawy o świadczeniu Emerytura Plus. Na mocy rządowych przepisów już w maju emeryci i renciści otrzymają jednorazowo 1100 zł brutto. Obradom towarzyszyła burzliwa debata. Totalna opozycja, choć krytykowała rząd m.in. za rozdawnictwo, to ostatecznie zapowiedziała poparcie przepisów. Emerytura Plus to realne i sprawiedliwe wsparcie dla seniorów, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że w 2019 roku seniorzy otrzymają 3 wzmocnienia finansowe. Są to kwotowa waloryzacja emerytur, 13. emerytura i obniżony PIT.
Chcemy też zadbać o tych, którzy pracowali przez długie lata na rzecz naszego tu i teraz, na rzecz naszego dzisiaj. I to są nasi wspaniali emeryci, nasi seniorzy, nasze babcie, dziadkowie, nasze mamy, nasi ojcowie. To oni odbudowywali Polskę po II wojnie światowej, to oni wystawali w tych socjalistycznych, komunistycznych kolejkach za masłem, za chlebem. Oni wreszcie potem przez plan Balcerowicza, przez liberałów zostali zmarginalizowani w latach III Rzeczpospolitej. To im należy się wsparcie.
Celem świadczenia Emerytura Plus jest w szczególności zmniejszenie różnic dochodowych w społeczeństwie, powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska. Podkreśliła, że polityka społeczna wobec osób starszych to jeden z priorytetów rządu. Odniosła się też do zarzutów opozycji, że Prawo i Sprawiedliwość chce w kampanii przekupić Polaków.
No to proszę Państwa, to znaczy, że od pierwszego dnia rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy, myśleliśmy o Polakach. Bo przecież od pierwszych dni wprowadzaliśmy nasze programy społeczne. Proszę Państwa, to my realizujemy politykę społeczną, jakiej Polska nie znała. Jakiej polska rodzina przez wiele lat nie doświadczyła. I nie ma się z czego śmiać, pani poseł. Bo tak po prostu jest i polskie rodziny to odczuwają. To nie jest powód do śmiechu. To jest powód do wstydu, że nikt wcześniej, tyle lat po transformacji w Polsce tego nie zrobił.
Świadczenie Emerytura Plus otrzyma ponad 9 800 000 osób. Koszt realizacji tego programu to 10 miliardów 800 milionów złotych. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego jest po to, by walczyć z takimi patologiami jak sędzia-złodziej, powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W ten sposób odniósł się do decyzji Komisji Europejskiej o wszczęciu wobec Polski postępowania o naruszenie prawa unijnego. Sprawa dotyczy nowego systemu dyscyplinarnego dla sędziów. Zdaniem komisji nie gwarantuje on niezależności i bezstronności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Według komisarzy system podważa niezawisłość polskich sędziów, nie oferując koniecznych gwarancji, by chronić ich przed kontrolą polityczną zgodnie z wymogami Trybunału Sprawiedliwości Unii. Minister Zbigniew Ziobro podkreśla, że Izba Dyscyplinarna ma walczyć z nieprawidłowościami, które miały miejsce do tej pory.
Chętnie za Państwa pośrednictwem zadałbym pytanie panu Timmermansowi, czy rzeczywiście w standardzie, o jakim mu chodzi, jaki broni, który chciałby przywrócić, rozumiem, kwestionując powołanie Izby Dyscyplinarnej, jest to, aby dotychczasowa procedura, która ma miejsce, chroniła sędziów złodziei, sędziów przestępców, bo przecież sędzia, o którym wspominam, z Wiertarką, tutaj jeden z przykładów, może dziesiątki takich podać, został przenagrany. Jest to sprawa niebudząca wątpliwości. Nawet Sąd Najwyższy, który go ostatecznie uchronił przed odpowiedzialnością i pozwolił, żeby był dalej sędzią, przyznał, że nie budzi wątpliwości, że ukradł fragmenty czy jakieś części Wiertarki, a jednak stwierdził, że dalej może być sędzią. Jeżeli sędzia kradnie przez wiertarkę w hipermarkecie w Holandii, czy taki sędzia może dalej być sędzią nieskazitelnym? No naszym zdaniem nie, dlatego powołaliśmy Izbę Dyscyplinarną, by takie rzeczy się nie zdarzały.
Szef resortu sprawiedliwości zwrócił też uwagę, że KRS, która powołuje Izbę Dyscyplinarną, jest w dużo mniejszym stopniu zależna od czynników politycznych, niż ma to miejsce na przykład w Niemczech. Polski rząd na udzielenie odpowiedzi komisji ma 2 miesiące. Sejmowa Komisja Śledcza po raz drugi przesłuchała byłego dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów. Posiedzeniu komisji przysłuchiwała się redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Po raz pierwszy Tomasz Tratkiewicz stanął przed komisją na początku stycznia. Świadek był szefem departamentu przez ponad 7 lat. Departament zajmował się pracą nad przepisami w zakresie podatku VAT. Jak powiedział świadek, w okresie badanym przez komisję uchwalono tam 24 nowelizacje ustawy o VAT. Przygotowano także około 100 rozporządzeń. Szef komisji, poseł Marcin Chorała, pytał, dlaczego departament negatywnie zaopiniował pomysł wprowadzenia odwróconego VAT-u lub odpowiedzialności solidarnej na elektronikę. Apelowała o to branża. Świadek ocenił, że nie można po jednym sygnale zmieniać całego systemu.
Skoro było tak dobrze, tak Państwo uszczelniali, czemu było tak źle? No, czemu efekt tego był po 8 latach, jaki był? Czy dostrzega Pan, nie wiem, czy Pana zdaniem w związku z tym zawiodło ten pion kontrolny, zawiódł, bo Państwo po stronie legislacyjnej wprowadzili tutaj cały szereg rozwiązań takich dobrych?
Znaczy, no... Wiemy, oczywiście wszystkie te analizy dotyczące szacunków luki VAT, one zawsze są obarczone pewnym błędem. Ciężko też nam powiedzieć, jaka była tak naprawdę luka VAT przed 2010 rokiem. Faktycznie no problem był, to w ogóle bez dwóch zdań, problem jest dalej. Ale ja mam wrażenie, że ten spadkowy trend luki VAT-owskiej w tym roku zostanie zatrzymany.
Jutro przed komisją ma stanąć Waldemar Pawlak, były minister gospodarki. Na pytania śledczych ma także odpowiedzieć Karol Jene, były stały doradca Komisji Nadzwyczajnej Przyjazne Państwo. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Rolnicy zrzeszeni w Agrounii manifestowali w środę na ulicach Warszawy. Gospodarze zebrali się rano na placu Zawiszy, później blokowali rondo Dmowskiego. Stamtąd przeszli przed gmach parlamentu. Część z nich udała się także przed resort rolnictwa. Wśród postulatów gospodarzy są m.in. nałożenie na sklepy wielkopowierzchniowe obowiązku oferowania do sprzedaży produktów rolno-spożywczych z przynajmniej 51% udziałem produktów pochodzenia i produkcji krajowej. Chcą też graficznego znakowania produktów rolno-spożywczych flagą kraju pochodzenia produktu. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ocenił, że protest ma charakter polityczny.
Sądzę, że tu nie chodzi o żadne rozwiązywanie problemów rolniczych. Chodzi raczej o to, żeby zwrócić na siebie uwagę. Nie będzie ten pretekst, będzie inny pretekst. Jest to szukanie pretekstów, by zaistnieć i ma to moim zdaniem absolutnie podłoże działalności politycznej, aktywności politycznej, a nie rozwiązywania problemów polskich rolników.
A klub Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej chce odwołania ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W Sejmie jest wniosek o wotum nieufności wobec szefa tego resortu. Minister rolnictwa powiedział, że poziom zarzutów we wniosku o wotum nieufności wobec niego jest żenujący. W niedzielę bez handlu Polacy coraz częściej spędzają czas z rodziną i poświęcają go rekreacji. Między innymi takie wnioski wynikają z opublikowanego przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii raportu. Dokument to zbiór różnych analiz w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę, w tym GUS-u, PKO BP czy Solidarności, a także instytutów analitycznych. Na przykład według danych GUS-u już w pierwszym półroczu obowiązywania tych przepisów znacząco poprawiła się sytuacja turystyki w Polsce. Resort przytacza też badania zlecone przez Solidarność. Wśród ankietowanych pracowników handlu 90% kobiet i 92% mężczyzn pozytywnie ocenia ustawę o wolnych niedzielach. Aż 81% więcej czasu poświęca bliskim. Ponadto 56% więcej odpoczywa, a 40% częściej spędza czas aktywnie. W sektorze handlu detalicznego ubiegły rok był najlepszy od blisko 10 lat pod względem sprzedaży, wskazała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.
Nie ma wpływu na zamykające się sklepy. Owszem, widzimy zmianę w trendzie. I jakie to są zmiany? W ubiegłym roku na przykład, to jest pierwszy rok, kiedy zmalała liczba hiper i supermarketów. Zwiększyła się liczba dyskontów, które po prostu Polacy polubili, bo one są bliskie, dostosowane do potrzeb, asortymentem, który Polacy zaczęli chętniej wybierać. To więcej, drugie dane pokazują również rost obrotów w sklepach. W ubiegłym roku rekordowo wysokim we wszystkich segmentach, a obroty i przychody w sklepach mikro i małych były najwyższe w segmencie, czyli mikro i małe, pojedyncze sklepy, te obroty procentowo były wyższe o około 110 w stosunku do 2 lat ubiegłych.
Ministerstwo nie rekomenduje zmian w modelu dochodzenia do pełnego ograniczenia handlu w niedzielę. W analizie resort wskazuje jednak na konieczność pogłębionych badań tej kwestii oraz dalsze wzmacnianie regulacji nad małymi sklepami. Sugeruje, by zachęcać je do poprawy rentowności i konsolidacji. W Warszawie odbyły się w środę uroczystości upamiętniające 80. rocznicę tragicznej śmierci pułkownika Walerego Sławka. To postać wybitna, trzykrotny premier Polski i bliski współpracownik marszałka Józefa Piłsudskiego. Na budynku przy Alei Szucha, gdzie pracował i mieszkał pułkownik Walery Sławek, odsłonięto tablicę upamiętniającą zasłużonego polityka. Później złożono kwiaty na jego grobie. Pułkownik Walery Sławek był wybitnym politykiem, całkowicie oddanym sprawom Polski, podkreślił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.
Przywracamy dziś pamięć o pułkowniku Walerym Sławku, jednym z architektów naszej wolności. Przywracamy pamięć dlatego, że przez wiele, wiele lat pamięć o nim była tłamszona. W okresie zniewolenia komunistycznego czyniono wszystko, aby takie postaci jak on uległy zapomnieniu. Dlaczego? Dlatego, że był uosobieniem najpiękniejszych cnót, jakie w życiu publicznym istnieć powinny. Bezinteresowności, służby, oddania sprawie, uczciwości.
Pułkownik Walery Sławek należał do organizacji bojowej PPS. Był także oficerem Legionów Polskich. Jako jeden z twórców Konstytucji Kwietniowej w 1935 roku przekonywał, że Polsce należy służyć w sposób bezinteresowny. Pułkownik Sławek został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego i Krzyżem Virtuti Militari. Ojciec Święty Franciszek podsumował w środę niedzielną podróż do Maroka. Podczas audiencji generalnej papież zaznaczył, że był to kolejny krok na drodze dialogu i spotkania z muzułmańskimi braćmi i siostrami, aby być, jak mówiło motto podróży, sługą nadziei w dzisiejszym świecie. Dodał, że podróżował do północnej Afryki śladami świętego Franciszka z Asyżu i świętego Jana Pawła II. Papież Franciszek oświadczył też, że Bóg chce braterstwa między nami, chrześcijanami i muzułmanami.
Nie powinniśmy obawiać się różnic. Bóg pozwolił na te różnice, ale jeśli mamy się bać, to bać się tego, gdybyśmy nie pracowali nad naszym braterstwem, gdybyśmy mieli nie iść razem przez życie. Służenie nadziei w takim czasie jak nasz oznacza przede wszystkim budowanie mostów między cywilizacjami. Radością i zaszczytem była dla mnie możliwość uczynienia tego w odniesieniu do Szlachetnego Królestwa Maroka, spotykając jego naród i władców.
Papież tradycyjnie pozdrowił też pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, Ojciec Święty Franciszek powiedział:
serdecznie dziękuję Wam wszystkim za modlitwy w intencjach mojej podróży do Maroka. Spotykając chrześcijan i muzułmanów, zachęcałem ich szczególnie do braterstwa, by stało się ono powszechne, wszak jego źródłem jest Bóg. W dniach Wielkiego Postu wypraszajcie dla nich i całego Kościoła ten Boży dar. Podczas waszych rekolekcji, nabożeństw Drogi Krzyżowej i gorzkich żali. Bądźcie sługami nadziei, której tak bardzo potrzebuje świat. Serca wam błogosławię.
Audiencję generalną transmitowała telewizja Trwam. Całe spotkanie papieża z wiernymi jest dostępne w wersji wideo na portalu radiomaria.pl. I tą informacją kończymy wiadomości na naszej antenie.